Pana Jezusa Chrystusa możemy być i tego poranku na tym miejscu. I jest to wielka łaska Boża. A i może przejdę, Matu, chciałbym kilkoma takimi myślami się podzielić. To nie znaczy, że to, co powiem, że musicie to wszystko zaraz robić, że my wszyscy musimy. Chwała Bogu, Asia, siostry. I ja już kiedyś zwracałem uwagę, ostatnio też tak Pan Bóg mi pokazuje. Z jednej strony, tak jak brat wspomniał, że mało się mówi na temat osoby Boga, na temat świętości Bożej. Raczej nie jest to temat aż tak popularny, o którym by się chciało mówić zawsze i wszędzie. I ja też, Pan Bóg mi pokazuje, dlaczego tak jest często i w moim życiu. Dlatego, że świętość jest czymś, co stawia pewne wymagania, wymagania przede mną. A ja nie zawsze chcę te wymagania spełniać, bo one nie zawsze są dla mnie wygodne. Nie zawsze mi odpowiadają w każdym miejscu. Wiecie, czasami dzwoni siostra z Warszawy, sekretariatu i ma telefon do pracy i pamiętam kiedyś, jak częściej dzwoniła, zawsze mówiła chwała Bogu przez telefon. Wiecie, ja taki wtedy skonsternowany, zaskoczony, co tu jej odpowiedzieć? Tutaj ludzie są, chwała Bogu mam powiedzieć? Czy jakoś przeminąć to i powiedzieć dzień dobry, prawda? Taka konsternacja. Ja tak mówię, że to jest takie, co ja przeżywam, doświadczam i czego Pan, co Pan Bóg mi pokazuje, że ja spotykając się z bratem, siostrą, ja chcę, jeżeli to wypływa z głębi mojego szczerego serca, że ja mogę widzieć się z wami, mogę mieć z wami społeczność. Ja za to chcę oddać chwałę Bogu, również w swoich słowach. Chwała Panu za to, że Pan Bóg pozwolił nam się spotkać. Że Pan Bóg dał nam czas tej społeczności. Czas, którego wielu dzisiaj nie miało, nie otrzymało. Ja się cieszę, że możemy być w społeczności razem. Ja się cieszę, że możemy widzieć naszych braci i sióstr z Opola, którzy przed nami jechali. Po drodze nagle dowiadujemy się, droga zamknięta, wypadek, kilka osób śmiertelnych. Pierwsza myśl, no przecież nasi bracia pojechali wcześniej przed nami. Czasami im się coś nie stało. Ale ja dziękuję Bogu i chwała Bogu, bracie i siostro, za to, że jesteś tutaj, że Pan Bóg nam się pozwolił spotkać. Z czym to też jest związane? Ja czasem nieraz myślę, no tak, jak ja tak będę to mówił, no będę, może to nie wypływać szczerości, to może być fałszywe, obłudne, ale jest temat świętości Boga. Ja zdaję sobie sprawę, że jeżeli coś wypływa ze szczerego serca, jeżeli szczerze chcesz oddać Bogu chwałę, to to będzie wypływało z świadomości tego, jakim jest Bóg. A Słowo Boże mówi, że wszelka chwała z naszego serca do Boga ma wypływać w bojaźni i w drżeniu serca. Także jeżeli czynisz to szczerze, ja wierzę, że Bóg w tym jest uwielbiony i On tego oczekuje. Ja tym się tak dzielę, abyś też zwrócić uwagę naszą, waszą, abyśmy zaczęli szukać tego, o czym dzisiaj chrześcijaństwo często zapomina, od czego odchodzi. I druga rzecz, mówiąc o Bożej świętości, o tym, jakim jest Pan Bóg. Szatan chce czynić wszystko, aby nas w jakimś stopniu oddzielić od tego, odprowadzić, aby wlać w nasze serca coś, co nie pozwoli tak naprawdę szczerze wielbić Go i stać przed Nim. Z ostatniego tygodnia jedną z takich rzeczy to to, co nieprzyjaciel próbuje wlać, to jakiś taki gniew, złość, wrogość, taką zdenerwowanie, abyśmy nie mogli, nie myśleli o Bogu, abyśmy zapominali o tym, że Bóg jest święty, a w obliczu świętego Boga te rzeczy nie mają miejsca. One zaczynają nas oddzielać. W tygodniu mamy taką sąsiadkę, ona taka jest trochę złośliwa w stosunku do wszystkich sąsiadów, okazuje się. I też coś tam takiego zrobiła. Wiecie, i ja wsiadam do samochodu, a jedziemy na nabożeństwo. Akurat goście nasi mieli usługiwać brat Arno. miał usługiwać. I ja mówię, a później mówię, nie, nie mogę tak zrobić. Ale dam jej to, co mi dała, to jest jej własność, niech pamięta, że ja to wiem, że to ona. Wiecie, przyjeżdżamy na nabożeństwo, chciałem coś przed modlitwą służyć, a ja taki zachrypnięty, nie mogę głosu wydać. No pomodliliśmy się i później brat usługiwał na temat psalmu 23. I Pan Bóg mi jeszcze coś poprzez to słowo też pokazał. Pan Bóg mówi, jak ty chcesz mi wielbić, jak chcesz mi oddawać chwałę, jeżeli jesteś taki zdenerwowany, zły. Jadąc tutaj, nagle trochę za Opolem, policja stoi, droga zamknięta, koniec, nie ma przejazdu. Droga zamknięta, nie wiadomo na jak długo, wypadek, dwie osoby śmiertelne. No, od przez Koźle tam trzeba jechać, mówi, a ja nie wziąłem ani atlasu, mapy, niczego, no jak ja tu mam teraz jechać, wiecie? No ale jakoś pojechaliśmy, tam dalej w drodze okazuje się wjechaliśmy na ślepą drogę, bo most zamknięty w remoncie, objazdów, znaków nie widzieliśmy, nie było. Wiecie, ale cieszę się, że Pan Bóg w tym dzisiaj, w tej drodze zachował moje serce od zniecierpliwienia, od jakiegoś rozdrażnienia, złości, gniewu i wolno mogłem przyjechać tu, abyśmy razem mogli wspólnie mieć społeczność z naszym świętym Bogiem. W liście do Hebrajczyków w 12 rozdziale pisze: dążcie do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana. W pierwszym liście Piotra z kolei czytamy: za przykładem świętego, który was powołał, sami też bądźcie świętymi we wszelkim postępowaniu waszym. Ponieważ napisano: świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. W liście do Hebrajczyków, wracając, w 12 rozdziale, w wierszu 10 czytamy: tamci bowiem karcili nas według swego uznania na krótki czas, ten zaś czyni to dla naszego dobra, abyśmy mogli uczestniczyć w jego świętości. Tak słuchając brata przede mną, no tak, no to teraz będę się musiał powtórzyć, bo wiele myśli też powiedział, którymi chciałem się z wami dzielić, ale myślę, że niektóre jak powtórzę, nie będzie to ze szkodą dla nas, ale też dla naszego dobra. Czym jest świętość? Gdy tak przeglądałem nasze słowniki, kilka takich myśli. Chciałem tylko podkreślić, w jaki sposób na przykład świętość jest pojmowana przez człowieka. Świętość jest to cecha, która jest przypisywana w różnych religiach bóstwom, osobom, instytucjom i zwierzętom. Jest czymś, co jest otoczone powszechną czcią i kultem. I świętość dzielona jest na takie, jest wyrażana w takich trzech aspektach. Pierwsze, świętość jako cecha Boga, który ze swej natury jest święty. Świętość jest tam, gdzie jest Bóg. Ale człowiek powiada dalej, że również może dojść do tej świętości, stając na pozycji równej z Bogiem i wtedy staje się świętym, ponieważ staje się Bogiem. Drugi taki aspekt świętości. Jest to właściwość przynależna różnym wybranym osobom, miejscom czy przedmiotom, ideą, która określa ich relacje do Boga. Na przykład namiot przymierza był święty, ponieważ należał do Boga. Izrael był święty, bo należał do Boga. I w tym znaczeniu świętość oznacza coś, co jest oddzielone od rzeczy pospolitych i poświęcone Bogu. I oczywiście ta świętość jest też uzyskiwana dzisiaj poprzez działania ludzi i poprzez ludzi. I trzeci aspekt świętości to jest świętość osiągana w życiu prowadzonym zgodnie z prawem zapisanym w naturze człowieka. Człowiek, który kieruje się w swoim życiu zasadami moralnymi, etycznymi, czyli podąża za dobrem, prawdą, pięknem, to człowiek, który w swej relacji kieruje się do Boga i innego człowieka miłością, to człowiek, który może być nazwany świętym. I we wszystkich tych aspektach tak naprawdę tą świętość my możemy osiągnąć sami albo poprzez na przykład wpływ innych ludzi. Na przykład ktoś mnie uświęci i poświęci dla Boga. A my to w niektórych religiach to jest szczególnie rozpropagowane. Przepraszam. W Piśmie Świętym, drodzy, brat o tym też wspomniał. Świętość oznacza coś innego, coś odróżniającego od zwykłych, codziennych spraw. Coś uświęconego i oddzielonego od tych codziennych marności. I ta świętość jest utożsamiona z czystością i nieskazitelnością Boga. Na przykład w księdze Ezechiela, w 40 rozdziale i do 44 rozdziału, Pan Bóg pokazuje Ezechielowi nowe miasto, Jeruzalem, i w tym mieście widzi on nową świątynię. I co ciekawe, to mnie tak poruszyło. Świątynia była oddzielona wysokim murem od całego miasta. Dlaczego? Przecież to miasto też było święte. Tam mieszkał naród wybrany. To święty naród mieszkał. Ale mimo to Pan Bóg oddzielił świątynię wysokim murem. I Pan Bóg daje odpowiedź Ezechielowi w 42 rozdziale, wierszu 20. Ten mur miał oddzielać świątynię od tego, co pospolite. Drodzy, świętość to nie tylko oddzielenie od grzechu. Bo my często to wiążemy tylko z tym. Świętość to jest oddzielenie od grzechu. To nie jest prawdą. Oczywiście oddzielenie od grzechu, ale to jest coś więcej. Biblia mówi o świętości jako oddzieleniu czegoś dla Boga od rzeczy pospolitych, które niekoniecznie muszą być grzechem, ale które mogą spowodować, że ty odwrócisz się od Boga, ponieważ one zajmą w twoim życiu miejsce należne Bogu. A więc nie tylko grzech. Nawet te dobre rzeczy z naszego codziennego życia mogą stać się przyczyną naszego upadku i Pan Bóg o tym wiedział. I dlatego oddzielił to święte miejsce od swego ludu wysokim murem. I mówi, aby oddzielał to miejsce od tego, co pospolite. I tam to wyraźnie jest powiedziane. A więc w tym jest świętość. I pojęcie świętości w Piśmie Świętym odnosi się wyłącznie do Boga. I w swojej istocie, drodzy, określane jest to pojęcie przez Boga. Świętość określa sposób istnienia Boga i wyraża Jego inność wobec Jego stworzenia i tych, których Bóg stworzył. Dlatego Słowo Boże w wielu miejscach mówi, tylko Bóg, który jest święty, On może uczynić świętym to, co chce. Tylko Bóg. I tak więc świętość, drodzy, pochodzi od Boga, a nie od człowieka. Osoba lub rzecz lub czas stają się święte wtedy, gdy Pan Bóg bierze je na swoją własność, ponieważ zostają uświęcone przez samego świętego Boga. W Starym Testamencie to, co już było powiedziane, o czym wspomniałem, wszystko, co było poświęcone Bogu i pozostawało w służbie dla Boga, to wszystko, co Bóg przeznaczył dla siebie, to wszystko było święte. Czytamy, naród Izrael, wybrany Izrael, naród izraelski, był narodem świętym. Pan Bóg mówi, że kapłani, którzy służyli w namiocie przymierza, w Jego świątyni, byli świętymi. Pan Bóg mówi o miejscach, Słowo Boże mówi o miejscach, które były święte. Na przykład, gdy Pan Bóg objawił się Mojżeszowi w krzaku gorejącym, to co Mojżesz, który podszedł do tego krzaka, usłyszał? Zatrzymaj się! Zdejm obuwie swoje, bo miejsce, na którym stoisz, jest święte. A więc Boża obecność uświęcała daną rzecz czy osobę. Rzeczy i przedmioty w Starym Testamencie, w wielu miejscach czytamy, które pozostawały w służbie Boga, dla Boga, były święte. Przykład pierwszej Samuelowej czytamy o chlebach, które były świątyni, że to były święte chleby, bo one pozostawały na służbie u Boga jako rzecz. Czytamy o dziesięcinie, o której Pan Bóg mówi, że ma naród zbierać jako rzeczy świętej, ponieważ Pan Bóg ją brał na swoją własność, dla siebie. I to było święte. W Nowym Testamencie jest troszkę inaczej. I tutaj już czytamy, że świętość w zasadzie przynależy tylko ludowi Bożemu, inaczej Kościołowi Jezusa. Świętość dotyczy tych, którzy w Chrystusie Jezusie są członkami Jego ciała. Apostoł Paweł, między innymi w pierwszym liście do Koryntian, w trzecim rozdziale pisze tak: czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że Duch Boży mieszka w was? Jeżeli ktoś niszczy świątynię Bożą, tego zniszczy Bóg, albowiem świątynia Boża jest święta, a wy nią jesteście. Wy jesteście nią, tą świętą świątynią Bożą. Oczywiście, ja wierzę też, że Boża obecność w jakimś stopniu uświęca też miejsce tam, gdzie jest Jego dziecko. Boża obecność uświęca poprzez obecność w swoim dziecku pewne rzeczy, sytuacje w danym konkretnym miejscu i czasie. Ale świętość w Nowym Testamencie odnosi się przede wszystkim do Kościoła Bożego. Ponieważ Bóg jest święty, dlatego też, i o tym czytamy już w trzeciej Księdze Mojżeszowej, 11 rozdziale, dlatego też my powinniśmy być święci. I prawda ta, drodzy, ważna jest nie tylko dzisiaj, w czasach Kościoła. Ona była ważna przez cały okres historii człowieka, zarówno w Starym, jak i w Nowym Testamencie. Ponieważ wszędzie, od pierwszych stron Biblii, Pan Bóg mówi: ja jestem święty i wy macie być święci. W pierwszym liście do Tesaloniczan, 4 rozdziale, apostoł Paweł mówi: i was, którzy... taka jest bowiem wola Boża, uświęcenie wasze. I teraz po tym takim wstępnym jakim przedstawieniu tego znaczenia słowa świętość, oczywiście, drodzy, ja to mówię w sposób niedoskonały i na pewno nie jeden z was, bracia, siostry, moglibyście jeszcze coś więcej dodać, ale na tyle, ile możemy, chciałbym po prostu zwrócić uwagę na kilka myśli. I po czytaniu tych kilku miejsc Słowa Bożego, przedstawieniu znaczenia tego słowa, chciałbym teraz, abyśmy przeszli do tematu świętość, produkt starej natury czy owoc nowego duchowego życia. Inaczej może mówiąc, czy świętość jest albo może być wynikiem naszych starań, naszych wysiłków i odpowiednich uczynków, czy też jest ona dziełem i darem Bożym dla nas. Aby odpowiedzieć na to pytanie, myślę, dobrze byłoby spojrzeć przez chwilę na istotę naszej duchowej natury. Gdy Pan Bóg stworzył Adama, czytamy, stworzył go na obraz i podobieństwo swoje. Pan Bóg tchnął w niego duchową naturę, której nie posiadały zwierzęta na przykład. Tchnął w niego cząstkę swojej natury, dzięki czemu Adam mógł przebywać w obecności świętego Boga. On mógł z tym świętym Bogiem rozmawiać, bo czytamy, że Bóg przechadzał się w ogrodzie i mówił do Adama. Akurat w tym momencie Adam się schował, ale mówił do Adama. Oni rozmawiali. A możliwe to było dzięki tej duchowej, świętej naturze, jaką Bóg tchnął w niego. Jednakże, drodzy, pewnego dnia nastąpiła tragedia. Adam zgrzeszył. I w związku z tym, między innymi, czytamy w pierwszej Księdze Mojżeszowej, w trzecim rozdziale, tam od 16 do 24 wiersza, między innymi rezultatem tego było to, że Pan Bóg wygnał Adama z ogrodu Eden. I gdy Adam opuszczał, drodzy, ogród ten, ta duchowa natura, którą otrzymał od Boga w momencie stworzenia, była już splamiona upadkiem, była splamiona grzechem. I to do tego stopnia, że już od tamtego momentu, zarówno w Starym, jak i w Nowym Testamencie, mówi się, że wszyscy zgrzeszyli, gdyż każdy następny człowiek tak naprawdę rodził się już w grzechu. W Psalmie 51 czytamy między innymi w wierszu 7. Dawid mówi tak: oto urodziłem się w przewinieniu, w grzechu poczęła mnie matka moja. W grzechu. Od tamtego momentu człowiek rodzi się w grzechu. I dlatego też Słowo Boże mówi, że nie ma ani jednego sprawiedliwego. Co ciekawe, pisze, nie ma ani jednego, kto by czynił dobrze. I, drodzy, to nie tylko są słowa, które są zapisane w Nowym Testamencie, ale również o tym samym czytamy w Starym Testamencie, na przykład w Psalmie 14. Głupi rzekł w sercu swoim, nie ma Boga, są znieprawieni, popełniają ohydne czyny, nie ma nikogo, kto by czynił dobrze. Nie ma nikogo, kto by czynił dobrze. Nie ma. I w Nowym Testamencie apostoł Paweł o tym mówi. Nie ma ani jednego, kto by czynił dobrze. Jednak, zwróćmy uwagę, pomimo takiego stanu rzeczy, Pan Bóg w Starym Testamencie ciągle nawoływał ludzi do czynienia dobra i do życia świętości. Czy mógł człowiek czynić dobrze, czy nie? Pan Bóg mówi, nie ma ani jednego. W jakim znaczeniu? W pierwszej Mojżeszowej Pan Bóg do Kaina już mówi, u drzwi czyha grzech, kusi cię, lecz ty masz nad nim panować. W księdze Izajasza Pan Bóg mówi do swego narodu, w pierwszym rozdziale, usuńcie wasze złe uczynki sprzed moich oczu, przestańcie źle czynić, uczcie się dobrze czynić, przestrzegajcie prawa. W księdze Micheasza Pan Bóg powiada, oznajmiono ci, człowiecze, co jest dobre i czego Pan żąda od ciebie, tylko abyś wypełniał prawo, okazywał miłość bratnią i w pokorze obcował ze swoim Bogiem. W pierwszej księdze Kronik Pan Bóg powiada, oddajcie pokłon Panu w świętej ozdobie. Może to jest trudna sprawa teraz. Człowiek, Pan Bóg mówi, nie ma ani jednego, który może czynić dobrze, ale w drugim miejscu Pan Bóg zachęca do czynienia dobra. Miał możliwość człowiek czynić dobrze, czy nie? Słowa, drodzy, te pokazują, że w okresie zakonu, w Starym Testamencie, człowiek pomimo splamionej grzechem swej duchowej natury mógł jednak czynić dobrze i dążyć do społeczności, by żyć w społeczności z Bogiem. I w Słowie Bożym znajdujemy wiele przykładów mężów i niewiast, którzy chociaż nie byli doskonali, podobali się Bogu, którzy żyli w społeczności ze świętym Bogiem. Jednakże historia narodu izraelskiego ukazuje nam, że pomimo tych pozytywnych postaw, grzech, który splamił, drodzy, duchową naturę człowieka, był taki wielki, że ludzie nie byli w stanie sprostać wymaganiom Bożej świętości, wymaganiom świętego Bożego prawa, Bożych przykazań, które były i są oparte na Bożej świętości, drodzy, a nie na naszej zdolności przestrzegania tych przykazań. Ten grzech, który splamił duchową naturę ludzką, był tak wielki, że żadne dobre uczynki nie były w stanie wprowadzić kogokolwiek w sferę Bożej świętości i obecności. Za różnymi tymi wyjątkami, jakie miały miejsce, ale nawet Izrael nie był w stanie sprostać temu. I dlatego prorok Izajasz, drodzy, już w 64 rozdziale pisze, że wszyscy staliśmy się podobni do tego, co nieczyste, a wszystkie nasze cnoty są jak szata splugawiona. Izajasz już mówi w Starym Testamencie. Wszystkie nasze cnoty, wszystkie nasze dobre uczynki są jak szata splugawiona przed Bogiem. Z czego to wynikało? Z tej grzesznej natury, z której wypływały wszystkie uczynki. Aby te uczynki mogły się podobać Bogu, człowiek wier musiał spełnić wymagania Bożego prawa. A tego nie byli w stanie wszyscy uczynić. To byli ludzie, którzy szczególnie byli poświęceni Bogu, ale mimo to byli też słabymi i wiele razy upadali. Ale naród nie był w stanie tego uczynić. Paweł powiada, nie masz ani jednego sprawiedliwego. Nie masz, kto by szukał Boga, nie masz, kto by czynił dobrze. Dlatego z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony przed nim żaden człowiek, gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej, a zapłatą za grzech jest śmierć. I z tego wynika, że człowiek, drodzy, z powodu swojej duchowej natury, splamionej grzechem, nie może być zaakceptowany przez świętego Boga, pomimo, że z wnętrza tej swojej starej natury jest zdolny do czynienia dobra. Bo dzisiaj wielu ludzi dobrze czyni, dobre uczynki spełnia. I tak jak na początku powiedziałem, wielu mówi, to są święci ludzie, ale w oczach Bożych oni są splamieni przez grzech. To, co czynią, jest jak szata splugawiona przed Bogiem, dlatego że to wypływa z grzesznej ich natury, a nie z posłuszeństwa Bożemu prawu i z przestrzegania tego prawa. Człowiek może, drodzy, w jakim stopniu panować nad grzechem, czy wypełniać prawo, bo tak Pan Bóg mówi, oto grzech stoi u drzwi twego serca. Kusi cię, lecz ty masz nad nim panować. Człowiek może w jakim stopniu to czynić. Jednakże dobro, które człowiek czyni, zawsze będzie skażone złem. Drodzy, naturalny człowiek może być czynić dobro, lecz on sam nie może być dobrym. Nie może sam siebie być świętym. Zatem wszyscy posiadamy tą duchową naturę. Jest to jednak natura wypaczona przez grzech. Grzech, który czyni ją zdeprawowaną, który czyni ją nieuleczalną i nie do zaakceptowania przez świętego Boga. I tak jak powiedzieliśmy, świętość, Boża świętość nie jest dziełem ludzkim, ponieważ nie może być. Człowiek sam siebie nie jest w stanie stać się świętym, ani nikt, nikogo nie jest w stanie świętym uczynić z powodu grzechu. No dzisiaj na przykład, jak tak myślałem, brat Henryk był prezbiterem kościoła, mógł z radą kościoła, teraz stanąć się, no bracia, widzicie, tam w Opolu jest taki dobry człowiek, a więc uczynimy go świętym. No odpowiednie podejmą decyzję, sprawią, że jest świętym, prawda? Tak się dzieje w różnych religiach, w różnych kościołach. Czytałem niedawno taką wypowiedź pewnego człowieka. Jak to grono ludzi, które ustanawia kogoś świętym, może uczynić go świętym, skoro sami nie są świętymi? Jak? I Słowo Boże mówi, jest to rzeczą niemożliwą, ponieważ jest to tylko i wyłącznie dzieło Boże. Jeżeli, drodzy, więc świętość nie jest i nie może być produktem, a więc owocem naszej tej starej natury, grzesznej natury, świętość w takim razie musi być i jest owocem nowego duchowego życia. Jest Bożym darem. W jaki sposób może się ta świętość stać udziałem naszego życia? W jaki sposób my możemy stać się uczestnikami Bożej świętości w tym ziemskim swoim życiu? I odpowiedź na to i drogą do takiego życia, drodzy, jest krzyż Golgoty. Chciałbym zwrócić uwagę, bo tu też wcześniej brat mówił o tym, pamiętajcie o jednym, zwróćcie uwagę, o czymkolwiek byśmy nie mówili ze Słowa Bożego, zawsze wszystko skupia się na Golgocie. Obojętnie o jakim temacie byśmy nie rozmawiali, dotyczącym życia duchowego, każdy temat kończy się albo zaczyna się na Golgocie. To jest punkt kulminacyjny, to jest centralny punkt całego Słowa Bożego i życia dziecka Bożego. I odpowiedzią na to, w jaki sposób świętość może stać się udziałem mojego, twojego życia, jest krzyż Golgoty. Jest ofiara Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, świętego Boga, złożona tam na Golgocie. I tam na krzyżu Golgoty, poprzez wiarę w Pana Jezusa Chrystusa i Jego dzieło, drodzy, odkupienia, dokonuje się przebaczenie i oczyszczenie z grzechów. Dokonuje się usprawiedliwienie i uświęcenie. I apostoł Paweł w liście do Kolosan w 2 rozdziale, chciałbym odczytać dwa wiersze, 13-14, pisze tak. I was, którzy umarliście w grzechach i w nieobrzezanym ciele waszym, wespół z nim ożywił, odpuściwszy nam wszystkie grzechy. Wymazał obciążający nas list dłużny, który się zwracał przeciwko nam ze swoimi wymaganiami i usunął go, przybiwszy go do krzyża. W liście do Rzymian w 4 rozdziale czytamy, że Bóg udziela usprawiedliwienia niezależnie od uczynków na podstawie wiary. To jest 4 rozdział listu do Rzymian, a w 5 rozdziale listu do Rzymian w wierszu 18 czytamy. A zatem jak przez upadek jednego człowieka przyszło potępienie na wszystkich ludzi, tak przez dzieło usprawiedliwienia jednego przyszło dla wszystkich ludzi usprawiedliwienie ku żywotowi. Jam jest Pan, który was uświęcam. W liście do Hebrajczyków czytamy, mocą tej woli jesteśmy uświęceni przez ofiarowanie ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze. Pan Jezus zapłacił za naszą tą starą, grzeszną naturę na krzyżu swoim własnym życiem, świętym, czystym, doskonałym, dając nam, jak mówi apostoł Paweł w 2 liście do Koryntian w 5 rozdziale, pozycję świętych przed Bogiem. Kiedy przyjęliśmy Pana Jezusa Chrystusa jako swego osobistego Zbawiciela, On zamieszkał nas przez swego Ducha. I dlatego też apostoł Paweł tą nową naturę nazywa w liście do Rzymian między innymi Duchem. Jest to natura, która teraz pragnie podobać się Bogu. Jest to natura Jezusa Chrystusa. To nie jest nasza. Która jest zdolna do prowadzenia życia w świętości. Ona jest teraz zdolna do prowadzenia życia świętości. Pan Bóg dał nam nie tylko, drodzy, nową naturę, ale On też, jak mówi apostoł Piotr, obdarzył wszystkim, co jest potrzebne do prowadzenia życia i pobożności. On uzdolnił nas teraz do czynienia dobra. On uzdolnił nas ku temu, abyśmy mogli teraz wypełnić Boże prawo. Nie poprzez swoją własną sprawiedliwość, bo to okazało się niemożliwe, ale poprzez sprawiedliwość Bożą. I w liście do Efezjan w 2 rozdziale apostoł Paweł mówi tak, albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was, Boży to dar, nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Jego bowiem dziełem jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. A więc Pan Bóg teraz nas uzdolnił do tego. Do tego, abyśmy prowadzili życie święte. Ale w naszym ciele znajduje się nadal to nasze grzeszne ja. Gdzie ono jest tam? Nasza stara grzeszna natura, ona się znajduje w naszym ciele. Ona jest nieustannie, ciągle w stanie buntu wobec Boga. Ona ciągle dąży do tego, aby nasze życie było kontrolowane przez nasze własne pragnienia, nasze własne pożądliwości. Ona ustawicznie walczy przeciwko duchowi, przeciwko tej nowej naturze, która z kolei pragnie żyć w całkowitym posłuszeństwie Bogu, która pragnie ściśle czynić wszystko według tego, co jest napisane w Bożym Słowie, czyli żyć w świętości we wszelkim swoim postępowaniu. I teraz do nas należy decyzja, do nas należy wybór. Nikt z nas, nikt, kto swoje życie szczerze oddał Chrystusowi, nie może powiedzieć, ja nie potrafię wypełnić Bożego prawa, bo to jest kłamstwo. Bo gdy oddałeś swoje życie Chrystusowi, Pan Bóg dał ci wszystko, abyś mógł prowadzić życie według Bożego prawa. Nie mając nowego życia z Bogiem, nawet jeżeli byś chciał, to nigdy byś tego nie zrobił, ponieważ grzech był tak wielki, że nie pozwolił na to. I to się stało w przypadku Izraela. I teraz wybór należy do nas. Jak ktoś powiedział, to jest tak, jak szafę otwieramy. I tam w szafie wiszą z jednej strony brudne ubrania, ale piękne, jeszcze stare, a z drugiej czyste, nowe. Stajemy przed tą szafą i dokonujemy wyboru, które ubranie weźmiemy. Pan Bóg, Słowo Boże mówi, nas motywował i uzdolnił do tego, zachęcił nas do tego, abyśmy brali to, co jest czyste, święte i doskonałe. Ale ty możesz wybrać to, co jest brudne. Wybór należy przed tobą. Jako dzieci Boże zostaliśmy zmotywowani do tego, aby postępować według ducha. Przy czym tym razem nie wypływa to już z mojego ja, które we wszystkim szuka swojej własnej chwały, ale będzie to wypływało z mojej miłości do świętego Boga, z pragnienia podobania się Jemu, z pragnienia życia w tej świętości, do której On mnie powołał i w której mnie postawił. To nie wystarczy powiedzieć, ty, Panie, mnie uświęciłeś tam na Golgocie i w chwili, gdy ja swoje życie Tobie oddałem. I dziękuję Ci za to. I idę przez życie, dziękuję Mu ciągle za to. Ale żyję nadal według swojej starej natury. Nie. Pan Bóg mnie uświęcił, dał mi nową naturę, wolną, uwolnioną, czystą od grzechu i powiedział, a teraz żyj według mojego prawa. Ja Tobie dałem możliwości, siły, dałem Ci wszystko, abyś mógł to przez mojego Syna czynić. Wybór należy do nas. I o tej walce, jest to walka pomiędzy duchem a ciałem. Bardzo wiele mówi apostoł Paweł w liście do Rzymian, tylko jeden wiersz taki chciałbym odczytać, 7 rozdziału, w którym Paweł mówi tak, przepraszam, nie 1-3. W członkach swoich dostrzegam inny zakon, który walczy przeciwko zakonowi uznanemu przez mój rozum i bierze mnie w niewolę zakonu grzechu, który jest w członkach moich. Nędzny ja człowiek, któż mnie wybawi z tego ciała śmierci? I daje odpowiedź. Bogu niech będą dzięki przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Tak więc ja sam służę umysłem zakonowi Bożemu, ciałem zaś zakonowi grzechu. Lecz Bogu niech będą dzięki. W Jezusie Chrystusie jest moje zwycięstwo. I zwycięstwo w tej walce, jak w innym miejscu Paweł powiada, możemy osiągać poprzez chodzenie w duchu. A więc w tym nowym duchowym życiu, uświęconym krwią Baranka Bożego, postępując według Bożego prawa. Pewien kaznodzieja wiejski tak opisał walkę pomiędzy duchem a ciałem. Chciałbym przytoczyć tę krótką wypowiedź. Powiedział on tak. Wewnątrz mnie żyją dwa psy, biały i czarny. Który zwycięża? I odpowiedział, ten, którego lepiej karmią. Kiedy karmimy nową naturę przez modlitwę, społeczność z innymi wierzącymi i składanie chrześcijańskiego świadectwa, to nowe życie ducha staje się coraz silniejsze i zwycięższa. Ale jeżeli tą naszą nową naturę będziemy karmić tymi pospolitymi rzeczami tego świata, będziemy coraz słabsi, słabsi i w końcu pewnego dnia upadniemy i powiemy, Panie, ja nie potrafię nic uczynić. Świętość, Boży atrybut, staje się, drodzy, w ten sposób powołaniem każdego człowieka. Jednak dzisiaj bardzo wyraźnie widać, że jak świętość dla wielu chrześcijan jest rzeczą pożądaną, to również dla wielu chrześcijan staje się rzeczą niemodną, przestarzałą, staroświecką i tak naprawdę w ogóle niegodną uwagi. Widać, że świętość w życiu chrześcijan przegrywa ze stylem propagowanym przez ten świat, przez media, które tworzą dzisiaj cywilizację, jak ktoś powiedział, śmierci i zagłady i nawołują do zażywania wolności w bardzo niechrześcijański sposób. A przecież świętość, drodzy, nie jest przywilejem niewielu tylko, lecz celem, który ten święty, po trzykroć święty Bóg, jak czytaliśmy w Księdze Izajasza, ten Bóg, który jest źródłem wszelkiej świętości, stawia przed człowiekiem stworzonym na jego obraz i podobieństwo. Stawia przede mną i przed tobą. Jeżeli do tego celu nie będziemy zmierzać, to daremne może się okazać całe nasze chrześcijaństwo. Dlatego wezwanie to staje się wręcz przykazaniem. Bądźcie świętymi, bo ja jestem święty. Dążcie do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana we wszelkim postępowaniu swoim, by żyć w sposób godny Pana i Jego Ewangelii. I kończąc, cztery takie myśli. Świętość Boga jest dla nas, drodzy, wzorcem uświęconego życia. Biblia mówi, lecz za przykładem świętego, który was powołał, sami też bądźcie świętymi we wszelkim postępowaniu waszym. Boża świętość, drugie, nie może tolerować grzechu ani żadnej pospolitej rzeczy, która może zająć miejsce Boga w naszym życiu. Biblia mówi, lecz winy wasze są tym, co was odłączyło od waszego Boga, a wasze grzechy zasłoniły przed wami jego oblicze, także nie słyszy. No ale i świętość jest darem łaski Bożej. A teraz, jeżeli pilnie słuchać będziecie głosu mojego i przestrzegać mojego przymierza, będziecie szczególną moją własnością pośród wszystkich ludów, bo moja jest cała ziemia, a wy będziecie mi królestwem kapłańskim i narodem świętym. I czwarta myśl. Drodzy, wzrastamy świętości dzięki Słowu Bożemu. Pan Jezus powiedział, poświęć ich w prawdzie Twojej, Słowo Twoje jest prawdą. Świętość nie jest częścią tego naszego starego, grzesznego życia. Świętość jest dziełem Bożym, które staje się udziałem człowieka w chwili jego duchowego odrodzenia. I ta świętość musi być pielęgnowana w życiu każdego z nas. Musimy dążyć do niej, aby osiągnąć ten cel, do którego Bóg w Chrystusie nas powołał. I niech Pan Bóg sprawi, abyśmy pewnego dnia, drodzy, mogli spotkać się w tym wspaniałym miejscu jako prawdziwie święci Boże ludzie z naszym świętym Bogiem Ojcem i Panem Jezusem Chrystusem, Jego Duchem. Amen.